Vietnam.
To są okopowe historie. Mikołaj Kamieniecki, zapraszam. Pierwsza wojna światowa. 4 lata konfliktu, jakiego nie widział świat. Na Zachodzie nazywano Wielką Wojną lub Wojną Styku Epok. W Polsce jest niestety pomijana. Traktuje się ją jako nie naszą, a przede wszystkim nudniejszą od tej drugiej. Zapomina się, że wschodni front konfliktu długo trwał na terenach Polski i pochłonął wiele tysięcy naszych rodaków. Wraz z moim gościem, Adamem Plagą z projektu Front Zachodni, przybliżymy wam pełną brutalność walk w okopach.
Dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
Pierwsze pytanie, dlaczego wojska zaległy w okopach na Zachodzie?
No cóż, no mamy tutaj prosty schemat, tak jak zawsze był powtarzany przez Niemców, czyli schemat Blitzkriegu, który został wymyślony przez Alfreda von Schlieffena, a nie jest wymysłem III Rzeszy. Jak myśli się powszechnie, plan był prosty, zakładał przyjęcie Francji w zaledwie 6 tygodni, po czym przerzucenie wszystkich możliwych wojsk z zachodu na wschód, gdyż, no jak pewnie niektórzy pamiętają, prowadzi wojnę na dwa fronty. Mogłoby to skutkować porażką dosyć szybką. Więc plan był prosty, jednak jego wykonanie jak zwykle nie doniosło skutków, gdyż został front zatrzymany nad rzeką Marną w 1914 roku, już na początku września. I co za tym idzie, tak jakby żołnierze zalegli po prostu. Front się nie poruszał w jedną stronę, ani w drugą stronę. Zaczęła pojawiać się tak zwana wojna okopowa, wojna statyczna.
No to najbardziej kojarzony fakt, czyli wojna w okopach, która nudna jest pod kątem ludzi, którzy oczekują akcji, ale pod kątem ludzkim była chyba najstraszniejszą wojną, jaką kiedykolwiek do tej pory widział świat, czy... Możesz nam przybliżyć, dlaczego te okopy były takie straszne?
No przede wszystkim okopy to nie były żadne apartamenty hotelowe, to było po prostu dziura w ziemi z kupą drewna, z kupą piasków dookoła, no i z kupą trupów zaległych po poprzednich walkach o dany teren. Na pewno nie były to w żaden sposób przyjemne warunki. Mamy dookoła zalegający brud, błoto, mamy masę chorób rozwijających się, ciała, które są zaledwie 3 metry dalej, a których nie można zdjąć z powodu ostrzału artyleryjskiego bądź snajperskiego. Warunki nieludzkie, kompletnie sprzyjające żadnemu działaniu.
Wspomniałeś o artylerii. Czy była to broń bardziej skuteczna jako zabijająca, czy skuteczna jako broń psychologiczna?
Jeden sposób i w drugi sposób. No, należy przyznać do tego, że ówczesny ostrzał artyleryjski nie był tak dokładny jak dzisiejszy. Wtedy nie było takich aparatur, wtedy nie było radarów, wtedy nie było sonarów, satelit. Był po prostu celowniczy, który namierzał cel na bazie koordynatów przez samoloty obserwacyjne, przez balony obserwacyjne. Więc ten ostrzał rzadko kiedy trafiał w sam cel. Raczej w gruncie rzeczy chodziło o obniżenie morali wroga, chodziło o przestraszenie go ciągłymi i to ciągłymi ostrzałami dookoła, niekoniecznie nawet w sam okop. Jeśli człowiek nie może spać przez 3 dni z powodu ostrzału artyleryjskiego, traci znacznie na zarówno motywacji do jakiejkolwiek walki, no ale nie tylko walki, do samego życia. Człowiek nie chce jeść, człowiek jest bardziej słabowity.
Przypomnijmy, że nierzadko przed praktycznie każdym atakiem, który odbywał się przynajmniej kilka razy dziennie, było takie przygotowanie artyleryjskie, a sam atak bardzo często pochłaniał wiele tysięcy ofiar, jak bitwa pod Somą, gdzie zginęło w pierwszych 15 minutach prawie 60 tysięcy ludzi.
Tak, i to w wyniku błędu oficerskiego, którzy założyli, że atak będzie dosyć szybki, natomiast artyleria niemiecka przygotowała wówczas nieciekawą niespodziankę.
A propos Somy. Z Somą wiąże się chyba największy wybuch przed 45 rokiem i Hiroshimą, czyli podłożenie miny pod okopy przez minerów. Czy mógłbyś powiedzieć, kim oni byli, a przede wszystkim jak walczyli?
No była to dosyć ciekawa jednostka wojskowa. Byli to najczęściej ludzie pracujący jako górnicy albo inżynierowie, którzy zadaniem mieli podkopać się z własnego okopu przez cały ten czas pod ziemią niczyją, wąskimi tunelami, podłożyć materiały wybuchowe, które następnie tworzą ogromny wyrwę we froncie, jak i w okopach przeciwnika.
No i wybuch pod Somą był słyszalny ponoć nawet w Londynie.
Tak.
To teraz tak, mówiliśmy, okopy to nie apartamenty, morale żołnierzy w czasie walk. Tury bojowe wynosiły miesiąc walki i 2 tygodnie wolnego. Jak to morale się prezentowało, kiedy oni z okopów w czasie przepustki na przykład jechali do domu?
Wspomnień wynikało to, że przede wszystkim nie chcieli oni rozmawiać o walkach, aby i o to wypytywani przez wszystkich dookoła, od rodziny, przez sąsiadów, aż po znajomych, nie mogli spokojnie się przejść po mieście, nie będąc właśnie nękany pytaniami o walki. Nie chcieli się pokazywać w mundurze, gdyż mundury najczęściej były kompletnie zawszawione, były brudne, no i przede wszystkim człowiek na urlopie nie chce mieć nic wspólnego z tym, co zostawił za sobą. Zdejmując niestety taki mundur, narażał się na wyśmianie przez społeczeństwo. W ówczesnej Anglii był zwyczaj dawania białych piórek mężczyznom, którzy nie zgłosili się do biura rekrutacji do wojska. Stąd też to tak, że działało im. To z kolei sprawiało, że chcieli wrócić tym bardziej na front, żeby nie być szykanowanym na ulicach miast. No wiadomo, przez te 2 tygodnie trochę sprawiało to rozluźnienie i wracając na front mogło się spotkać niestety z spadkiem morali.
To tutaj możemy podjąć rozmowę na temat dosyć ciekawych żołnierzy w tym aspekcie powrotu do domu, chociaż rekonstruujesz stronę niemiecką.
Zgadza się.
To ciekawymi żołnierzami, ciekawymi losami po wojnie byli żołnierze grupy tak zwanej ANZAC, czyli ci z Australii, Nowej Zelandii, spoza terenów
tak,
walki.
Tak. O tyle ciekawie było, jeśli chodzi o ANZAC, że byli to sami ochotnicy. Ludzie oddaleni o płanych paręnaście tysięcy kilometrów od miejsca walk zgłaszali się sami, żeby jechać na wojnę. Co ciekawe, nieraz bywały przypadki, że żołnierze ANZAC w trakcie trwania walk po prostu wstawali i wycofywali się do tyłu, mimo sprzeciwu sojuszników, ale tak jak to zostało określone, oni tam są tylko gośćmi i będą na swoich zasadach walczyć. Nie będzie australijski oficer wysyłał swoich żołnierzy na pewną śmierć, nie o swoją wojnę.
A propos motywacji do walki, co po obu stronach mogło motywować żołnierzy do takiej walki?
No, były odpowiednie organy do tego stworzone, tak zwana propaganda.
Nie od dziś znana.
Znana i lubiana. W każdym razie propaganda była dosyć powszechnie stosowana. Francuzom wpajano, że Niemcy to orangutany, że to dzikusy, że są dużo gorsi ze względu tylko na to, że są Niemcami. Nawet posuwano się do tego, że wydawano ulotki, w których to niby na bazie faktów Niemcy nabijali niemowlaki na bagnety. No oczywiście czegoś takiego nie było. Ale druga strona nie pozostawała obojętna na to i także wydawała własne ulotki, jak i plakaty propagandowe, które pokazywały, że Francuzi to obdartusy, że ludzie, którzy nie znają kompletnie honoru, ludzie, którzy są wrogiem narodu niemieckiego, tego narodu wojowniczego, butnego, który przez tyle lat dzielnie wygrywał każdą możliwą wojnę. Warto też na przykład nadmienić, że propaganda nie dotyczyła tylko stosunków francusko-niemieckich. Propaganda była wymierzona także w Brytyjczyków. Tutaj znane hasło Gott strafe England, czyli Boże ukarz Anglię. Dotyczyło się tutaj do zabójstwach na cywilach. Wszystko to działało w swój sposób. No, każde możliwe doniesienie o zwycięstwie budziło powszechną radość. Wiadomo, gazety frontowe czy tam wieści frontowe starały się ograniczać mowę, starały się ograniczać jakiekolwiek informacje o porażkach, które to rzadko jednak docierały do postronnych, ale no, różnie to bywało.
Znaczy ciężko mówić o sukcesach i porażkach, jeżeli front w przeciągu 3 lat posuwał się o parę metrów.
Jednak wiesz, no, każdy mecz to jakieś zwycięstwo.
To w takim wypadku mówiliśmy o wspólnej nienawiści. Należy dodać, że po raz pierwszy w czasie tej wojny swoje ujście znalazło kinematografia jako nowa sztuka. Natomiast chciałbym wspomnieć o nietuzinkowym wydarzeniu na początku wojny, a mianowicie o słynnym pojednaniu w czasie Wigilii. Czy mógłbyś nam przybliżyć to wydarzenie?
Myślę, że motyw dosyć znany i często przewijany w filmach różnorakich. Chodziło o to, że w czasie trwania świąt wigilijnych, pierwszy raz, kiedy jeszcze ta wojna nie była tak odczuwana w ten sposób propagandowy, kiedy ludzie po prostu strzelali do siebie, ale nie nienawidzili się wzajemnie, wówczas w wielu miejscach dochodziło do tak zwanego pojednania wigilijnego, czyli po prostu na parę dni, załóżmy, najczęściej to było między Brytyjczykami a Niemcami, na czas okresu Świąt Bożego Narodzenia po prostu się pojednywano. Wychodzono na pas ziemi niczyjej, czyli pas znajdujący się między okopami. Dzielono się opłatkiem, własnymi racjami żywnościowymi, śpiewano wspólnie kolędy. Co ciekawe, najczęściej od takiego pojednania wychodziło od strony niemieckiej. Nie chcę tutaj zabrzmieć propagandowo albo jednostronnie, jednak wspominają o tym zarówno Brytyjczycy, jak i Niemcy. Jednak to nie było raczej z takiego anielskiego i bardzo chrześcijańskiego podejścia Niemców, tylko raczej bardziej z tego, że wielu Niemców po prostu angielski znało w tamtym czasie, w przeciwieństwie do Anglików, którzy niemieckiego nie znali. Niemcy, musimy pamiętać, że niedawno podniosły się z dosyć ciężkiego kryzysu, który skutkował tym, że wielu Niemców musiało emigrować do Anglii, skąd też nauczyło się języka. Ogólnie ten okres przerwy w walkach był dosyć długi, znaczy bywało długi, no 2 tygodnie maksymalnie. I trwał tak długo, jak tylko się dało, dopóki nie wrócili oficerowie z urlopu świątecznego, kiedy to wówczas dowiedzieli się, że front ustał, bo szeregowi postanowili sobie zrobić święta, zaczęto machinalnie wręcz w straszny sposób narzucać ataki, ostrzał artyleryjski, to wszystko cały czas się działo. No ale z tego co kojarzę, było takie ustalenia, że trafiają niecelnie i bardziej ostrzegają w jakiś sposób swoich przeciwników, kiedy ostrzał artyleryjski się zaczyna. W przyszłych latach wojny też próbowano dokonać tego zjednoczenia, ale z tego co kojarzę, na niektórych momentach frontu, kiedy żołnierze wychodzili na pas ziemniczy, zostawiali od razu rozstrzeliwani przez drugą stronę ze względu na rozkaz prosto idący z góry.
Znaczy, pamiętajmy tak dla osób, które nie interesują się tematem, że najczęściej tych żołnierzy z 14 roku, którzy się bratali ze stroną przeciwną, albo rozstrzeliwano, albo wysyłano na inne fragmenty frontu, aby już więcej do czegoś takiego nie doszło. Najbardziej ciekawy element wojny według większości, moim zdaniem ciekawy pod kątem technologicznym, czyli koniec wojny, rok 16-18, kiedy zaczynają się zmiany. Zmiany w mundurach, zmiany w podejściu do walki, jak na przykład czołgi. Czy mógłbyś powiedzieć, jak żołnierz taki przeciętny w okopie reagował na pojawienie się tych stalowych kolosów?
Zależy, po której stronie stałeś. Naprzeciwko niego jechał czołg, to myślę, że nie był zbyt szczęśliwy na ten widok. Czołgi na pewno zrewolucjonizowały sposób prowadzenia walk, nie tylko w I wojnie światowej, ale i dnia dzisiejszego. Czołgi są, no dobrą sprawę, esencją prowadzenia jakichkolwiek walk, czy to miejskich, czy to w terenie. Były to ogromne stalowe maszyny, które praktycznie były nie do ubicia. Szły jak po maśle, wchodziły we front, w ludzi, w okopy, w zwierzęta, wszystko zostało im na drodze. Czołg wchodził bez żadnych problemów. Wiadomo, te pierwsze czołgi nie były tak doskonałymi maszynami, jak te dzisiejsze. Miały swoje wady i miały tych wad bardzo dużo. Z czasem żołnierze nauczyli sobie dawać z nimi radę, jednak nadal były na pewno zdecydowanym atutem w rękach armii. Należy przypomnieć, że większość czołgów ówczesnego okresu należało zdecydowanie do Brytyjczyków i do Francuzów. To oni wiedli prym. Jeśli chodzi na przykład o Mark Piątki, które wyglądają na dzisiejszy pokracznie, albo Renault
F-17. Bo przypomnijmy słuchaczom, którzy wyobrażają sobie czołg niemiecki jako tygrys, że czołgami wtedy były właśnie marki męskie i żeńskie brytyjskie. Pierwsze F-17, które się pojawiły pod sam koniec wojny. I te słynne niemieckie A7V, które miały 33 osoby załogi, w przeciwieństwie do 4-osobowej załogi w Abramsie.
A7V było ogromne i było go mało i był niestety wprowadzony zbyt późno wojny, żeby Niemcy cokolwiek mogli, no dobrą sprawę, nimi zdziałać. Według mnie maszyna dosyć udana, dosyć pięknie wyglądająca mimo swoich pokracznych kształtów. No niestety 20 czołgami nikt wojny nie wygra.
20 czołgów, każdy z nich miał swoje imię i to bardzo często od bogów wikingów, czyli Hogan, Odyn,
Mephisto, Hagen.
I zachowało się z nich do dzisiaj, z czego jeden to chyba replika.
Jeden tak, replika, a drugi jest jeżdżący. Znaczy no jeżdżący, stoi w muzeum na oryginalnych częściach zrenowany. Więcej tam renowacji niż oryginalnego czołgu.
No tak. Ale w sumie z tego sprzętu pierwszowojennego to do praktycznie 1940 roku dalej używano sprzętu. Przecież tak, Polacy mieli FT-17 tak naprawdę i Francuzi jeździli jeszcze na starych Renówkach, dwuosobowych małych maszynkach, które też były w sumie rewolucyjne na swój sposób, bo miały przede wszystkim obrotową wieżę. To sobie można ciężko wyobrazić. Ale wszystkie wymienione czołgi, czyli Mark 5,
A7V,
Saint-Chéron i tak dalej, to były czołgi, które nie miały wieży. Miały tylko jedno wielkie działo zamontowane z przodu lub dwa, jak w przypadku Marka. Natomiast FT-17 miał małą obłą wieżyczkę.
No, ale wystarczyła ta obła wieżyczka, żeby stworzyć, jakkolwiek to zabrzmi, francuską potęgę pancerną, jaką była ówczesna Francja. W 1939, przypomnijmy, wciąż było używane FT-17 i wciąż były niemałym postrachem dla żołnierzy niemieckich.
A propos czołgów i rozwoju, to kolejnym rewolucyjnym wynalazkiem był samolot. I przede wszystkim lotnictwo jako takie. Do dzisiaj zachowała się tradycja pierwszowojenna, że lotnicy wywodzą się z pewnego rodzaju rycerstwa kawalerii, bo pierwszymi pilotami byli kawalerzyści. Jak mógł zareagować żołnierz swojej strony, czyli powiedzmy na przykład niemieckiej, francuskiej, widząc swój samolot bombardujący wroga?
No przede wszystkim należy wspomnieć, że samolot był wcześniej czymś nowym. To już na dobrą sprawę nie było przyjęte dla przeciętnego Kowalskiego. Przyjęte to, że lata samolot nad nim, albo że samolot jest używany do transportu, czy też w ogóle, że do bombardowania, to już w ogóle była abstrakcja. No przeciętny żołnierz, widząc coś takiego, no na pewno do spazmu szczęścia dochodziło, no bo jeden człowiek latający gdzieś tam nad nim, niepojętej dla ludzi maszynie, bombarduje i niszczy cele, o które on już walczy od paru ładnych miesięcy, tak? No to nie ma się co oszukiwać. Reakcja była pewnie taka sama na każdych liniach frontu, zarówno u Niemców, jak i u Anglików, czy Francuzów, czy też Amerykanów.
Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że rzeczywiście pierwsza wojna była pewnym punktem przełomu, rzeczywiście stykiem epok, a nawet wyprzedzała pomysłami swoją epokę, bo tak, no czołgi rozwijane dopiero w gruncie rzeczy od lat 30., a nawet samoloty, oczywiście w żarcie, technologii stealth, ponieważ Niemcy w Fokkerze E5 próbowali zamontować rodzaj płótna, który był przeźroczysty. Co musiało być dziwnym widokiem dla pilotów, że leci sobie kratownica z silnikiem, a w środku wisi pilot. Przejdźmy może do takiego pomysłu, który chyba był najbardziej trafnym, oczywiście oprócz czołgów i samolotów, czyli o jednostkach Stroßtruppen, chyba najbardziej znanej jednostki pierwszowojennej frontu zachodniego. Czym byli, skąd się wywodzili?
Ogólnie rzecz biorąc, Stroßtruppen, czyli mam bardziej po polsku to szturmowcy, byli oddziałami niedużymi, uzbrojonym po czubek głowy. Były to jednostki, które miały za zadanie przede wszystkim, przebiegając pas ziemi niczyjej w małych grupkach, miały za zadanie przejąć wrogi okop od środka. Miały wpaść do tego okopu w momencie, gdzie nikt nie widział i po prostu biegnąc przez okopy, oczyszczając. Stroßtruppen byli podstawą końcówki wojny, zwłaszcza Kaiserschlachtu, czyli dla przypomnienia tej ostatniej bitwy cesarza niemieckiego, który miał założyć ostateczne rozwiązanie kwestii frontu zachodniego. Były to jednostki, które posuwały się szybko, które miały łamać fronty, miały sprawiać, że ten front zaczęło się posuwać naprzód. Wychodziło różnorako. Należy zauważyć, że były to jednostki mistrzowsko przeszkolone. Wybierano tam ludzi najlepszych. Przy każdej dywizji piechoty takie jednostki stały. Pod te jednostki podporządkowana była artyleria, podporządkowane były oddziały chemiczne. Stroßtruppen byli swego rodzaju całym rdzeniem ówczesnych walk.
Czyli można by powiedzieć tacy wcześni komandosi.
Wcześni komandosi albo też czołgi, tylko że w ludzkiej postaci. Masa granatów noszonych przy sobie, noże okopowe, pierwsze pistolety maszynowe, co też warto, o czym warto też wspomnieć.
MP-18 Bergmann.
Tak, dokładnie, który niestety nie miał okazji zbyt długo zagościć na froncie.
Znaczy, może się wydawać, że szturmowcy byli pomysłem prostym, no bo zorganizujmy jednostkę mobilną, dobrze uzbrojoną, ale był to tak naprawdę efekt wielu lat prób dostania się przez pas ziemi niczyjej, czyli przesuwane czołgi, takie małe, opancerzone namiociki, jak na froncie wschodnim mieli Rosjanie, stogi siana, które wykorzystywali Francuzi, czy wspomniany przez ciebie gaz, który po raz pierwszy użyto pod Ypres, stąd w sumie
tak, nazwa związku chemicznego.
Iperyt. Może przypomnijmy, jaki był efekt użycia i fajny temat, czyli sposób przeciwdziałania.
No przede wszystkim pierwszym użyciem nie był zbyt udany, gdyż o ile pierwsze minuty użycia gazu były skuteczne, o tyle po pewnym czasie wiatr się zmienił i zamiast ten gaz iść na przeciwnika, po prostu wracał do swojego pana. gaz był naprawdę straszny, jeśli chodzi o swoje działanie. Gaz był bezbarwny, co warto też nadmienić.
I pachniał
kwiatkami. Według wspomnień miał zapach kwiatków. Warto nadmienić, że człowiek, zaciągając się tym gazem, zaczął się tym bardziej dusić. Im bardziej się zaciągał, tym bardziej się dusił, skóra go paliła, oczy łzawiły strasznie.
Dochodziło do wypluwania zwęglonych płuc.
Tak, to wszystko jest naprawdę, naprawdę się działo. I także również miał ten niestety problem, że ten gaz był gęstszy od powietrza. Co tym idzie, że był gęstszy, pozostawał przy ziemi długo. Jest dużo zdjęć pokazanych, jak po prostu ktoś przysnął w okopie, leżąc na ziemi i rano się już po prostu nie obudził, bo resztka gazu pozostała z jakiegoś tam, powiedzmy, przed 2 lat nawet na froncie. Zachowała się ta cząstka gazu, i która niestety była przyczyną śmierci tego.
Na dłuższą metę to też było w sumie skuteczne, bo jedynym efektywnym miejscem schowania się w pasie ziemniczej był lej po bombie.
Lej po bombie, albo też tak zwane katakumby, czyli półki wyżłobione w okopach, które były trochę nad ziemią, w którym można było się spokojnie schować i przespać noc.
A w nich znajdował się wówczas gaz.
Co do gazu, no, żołnierze zaczęli szybko stosować tak zwaną miksturkę z pachnących groszków, przetłumaczone na nasz język z angielskiego, czyli chusteczkę, gazę, cokolwiek, kawałek materiału, szmatki, nasączona moczem. Było to tyle skuteczne, że przytknięte do ust, do twarzy pozwalały oddychać, nie wdychając gazu. Gaz zaczął jednak się z czasem rozpowszechniać na froncie, a wiadomo, że jak mamy akcję, musi być też reakcja, więc reakcją natychmiastową było coraz szersze stosowanie masek gazowych pod różną postacią. Zaczynamy wojnę z, tak jak wspomniałem, z mokrymi szmatkami przy twarzy.
Które miały bardzo krótko działały.
Krótko działały i raczej nie chodziło o to, żeby w nich walczyć, tylko raczej uciec jak najdalej przy jak najmniejszych skutkach. Jednak tak jak już wspomniałem, zaczynamy wojnę od takich szmatek, kończymy na naprawdę zaawansowanych aparatach przeciwgazowych, aparatach tlenowych. Kończymy na przykład gumimaskę, czyli niemiecka maska z gumy.
Już wtedy rewolucyjne.
Rewolucyjne na swoje czasy. No co prawda używany był pochłaniacz z azbestem, co dosyć szybko odbijało się na zdrowiu sądzę po niektórych, ale jednakże myślę, że lepsze powikłania późniejsze niż śmierć od gazu bojowego.
Skoro jesteśmy przy wyposażeniu, to warto byłoby porównać sprzęt, jaki znajdował się po obu stronach frontu, ale skupmy się przede wszystkim na tych wręcz średniowiecznych pomysłach usprawnienia metod zabijania, czyli
pałek okopowych, maczug, noży, mieczy,
no, mieczy
tasaków, co się nadawało tylko do zabijania, co było ostre i co można było nosić przy sobie.
Oraz katapult do wyrzucania materiałów wybuchowych, granatów z dynamitu przyczepionego do desek.
Wyrzutni, min.
Nawet tak, kurz.
No, takie rzeczy się zdarzały. To nie było wcale nic niespotykanego. Prawidłowość, jeśli chodzi o wojny, że jedno mówi regulamin, a drugie front zweryfikuje. Wiadomo było, że żołnierze rzadko dostosowali się do regulaminu, gdyż on był bardziej taki marszowy, no typowo pod garnizon, ubierz to i to, bądź uzbrojony od stóp do głów.
Bardzo często nawiązywał jeszcze do epoki napoleońskiej, minionego XIX wieku.
Musimy przypomnieć, że to jest początek XX wieku, a ostatnia wielka wojna, jaka w ówczesnej Europie się działa, to była wojna Napoleonem. Także mamy po prawie 100-letniej przerwie.
Napoleona III, żeby nie mylić z tym pierwszym.
Tak, tak. Więc mamy już ładny kawał czasu od ostatniej porządnej wojny, nazwijmy to w ten sposób. Więc i regulamin także musiał wymagać, no powiedzmy, że w praniu musiał się dopiero dotrzeć. No i mamy właśnie tego typu wynalazki, jak właśnie tutaj wspomniałeś, Mikołaj, że kusze, maczugi, noże okopowe.
Ale także i bardziej logiczne, czyli przede wszystkim hełmy stalowe.
Hełmy stalowe, nie używane na przykład przez armię niemiecką pickelhauby, czyli najczęściej wykonane ze skóry albo z kawałka tektury nakrycia głowy z charakterystyczną piką, czy też francuskie kepi, które było po prostu charakterystyczną
czerwoną czapką. Zachowało się do dzisiaj jako element stroju wyjściowego. Ale pojawiły się też mniej kolorowe mundury, bo przypomnijmy, że Francuzi zaczynali z czerwonymi spodniami i błękitnymi kubrakami.
Co ciekawe, mundur francuski miano wyznać do flagi francuskiej, jednak dosyć szybko został zweryfikowany przez Niemców, którzy dosyć łatwo, zwłaszcza na tle lasu albo tle pasa ziemi zielonej trawy, bardzo łatwo wykrywali Francuzów i jeszcze szybciej do nich trafiali.
Niemcy z kolei zrezygnowali właśnie z pickelhaub, o których wspomniałeś, zrezygnowali z oznaczeń jednostki, z oznaczeń kolorowych na mundurach, które występowały, żeby rozpoznać żołnierza z danej formacji, na rzecz prostych, szarych mundurów.
Co ciekawe, większość tych, powiedzmy, udoskonaleń późniejszych wojskowych, to wszystko praktycznie wypływało prosto z frontu. Z czasem stały się oczywiście regulaminowe, te na przykład pałki okopowe były w zakładach fabrycznych tworzone, ale zaczynało od prostej nogi od stołu, nabitej gwoździami. czy też na przykład, tak jak już wspomniał ten Mikołaj, od otoku na tak zwanej Feldmycy. Na początku były one zasłaniane po prostu kawałem płótna, żeby mniej się wyróżniało na tle.
Dla ludzi, którzy uważają, że pierwsza wojna była nie nasza, należy przypomnieć, że Polacy w sile prawie 3 milionów ludzi służyli we wszystkich armiach wojny. Walczący po stronie pruskiej bardzo często byli wycofywani potem na tereny ówczesnej Wielkopolski, gdzie później właśnie w tych mundurach, w tych stalowych hełmach brali udział w powstaniu wielkopolskim, zwycięskim. Później w tych samych mundurach walczyli do 1921 roku, do zakończenia wojny z bolszewikami. Oraz pierwszy mundur Polski Niepodległej, wzór 19, oparty był o mundur końca I wojny światowej niemieckiej.
Tak.
A w hełmach rogaczach nasi jeździli w 1939 pod Maczkiem.
Na przykład.
Dobrze, efekty wojny. Kiedyś o tym w sumie nie myślano, natomiast coś, o czym się teraz mówi dosyć często, czyli...
Stres pourazowy.
Jak żołnierz wyglądał, gdy wrócił do domu. Najczęściej na przykład ci z Australii, którzy musieli wrócić do siebie.
Wojna to ciężki kawałek chleba. Mamy cały czas artylerię, mamy śmierć towarzyszy, mamy głód, mamy rany, mamy ciągły brud, rozwój chorób, rozwój pasożytów. To wszystko przez, powiedzmy, parę lat, wystarczy rok na tych nieludzkich warunkach, żeby, myślę, że to mogło na zawsze już odcisnąć swoje piętno na psychice, nie, na każdego zdrowego człowieka.
Zresztą mówmy nie tylko o psychice, pourywane kończyny, problemy związane ze zdrowiem, powrót do domu, gdzie kobiety uprawiały rolę, wykorzystując nawet słonie, ponieważ brakowało zwierząt do uprawy, więc i w domu był głód, i po powrocie był problem z medykamentami, więc no...
Wszystko to się przekładało po prostu na, no tak, co to dzisiaj nazywamy już stresem pourazowym, a co w ówczesnej psychologii praktycznie miejsca nie miało. No przejawiało się to między innymi takim szokiem ogólnym, cały czas strachem, niedosypianiem, cały czas się obawiano czegoś. Czytałem wspomnienia jednego Niemca, to miał cały czas wrażenie, że wszyscy w autobusie się na niego patrzą i widzą w nim tylko mordercę i nikogo więcej. Cały czas miały halucynacje, jakieś głosy w głowie, nawet do tego dochodziło. Dotyczyło naprawdę znacznej części powracających do domu. No nie, to nie jest jakieś tam przypadkowe.
Stwierdźmy też, że zakończenie wojny nie skończyło się zwycięstwem jednej ze stron, tylko pewnego rodzaju remisem ze wskazaniem na zachód. Ta porażka w głowach Niemców wykreowała takie stwierdzenie, że władza ich oszukała, stąd żołnierze powracający tworzyli Freikorps.
Czyli ówczesne, musimy przypomnieć, że ówczesna Europa to były początki w sumie powstania ruchów socjalistycznych. Każdy kraj miał swoje bojówki komunistyczne, socjalistyczne, anarchistyczne. I wymogli poddanie się i abdykację. Prowadziło po prostu do wojen domowych, krwawych, często tłumionych brutalnie.
Do dojścia do władzy. W 1933 dojścia do władzy.
NSDAP z Hitlerem na czele. Dokładnie. Który także był, warto nadmienić, który także był na frontach I wojny światowej. Dwukrotnie ranny, wcale nie dostał odłamkiem w jądro, jak się powszechnie uważa. To była propaganda radziecka. Zdobny żelaznym krzyżem. Kapral. Co więcej, warto nadmienić, że kształt jego wąsa wziął się z tego, iż późniejsze maski wymóg golenia wąsów albo kształtowania ich w regulaminowy sposób. Więc gdyby nie gumi maska, dzisiejszy wąsik Hitlera wyglądałby zupełnie inaczej.
Okej, od wojny dzieli nas niemalże 100 lat. Przypomnijmy, no 1914-18, no to jeszcze przez parę latek będziemy mieli stulecia pierwszej wojny. Czy jej efekty są widoczne dzisiaj?
Oczywiście, że są, tak jak przez każdej wojny. Do tej pory ludzie znajdują na swoich polach ciała, hełmy, pikielhałby, naboje, łuski, broń. Wszystko to tylko zostawiała ze sobą armia, wszystko ze sobą niosła armia. Warto też wspomnieć na przykład o takich strefach śmierci, gdzie do tej pory widzimy skutki używania gazów bojowych. Ziemia tam, rośliny tam kompletnie nie rosną, a pływanie w tamtejszej wodzie może skutkować nawet śmiercią.
To będzie na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę. Jest to pierwszy z dwóch odcinków. Tutaj mówiliśmy o froncie zachodnim, niedługo będzie o froncie wschodnim. Moim gościem był Adam Plaga. Ja natomiast przypominam, że piosenki, które słyszycie w audycji, są piosenkami z okresu, które żołnierze śpiewali bądź słyszeli, oraz to, że nasza audycja nie niesie ze sobą żadnych przekazów ideologicznych ani propagandowych, jest ona czysto historyczna.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.